Na kanale Pogodne Shorty znajdziecie blisko 800 filmów. Część z nich, tych z początku, dotyczy tylko i wyłącznie sprzedaży i spraw związanych z prowadzeniem firmy, ale ostatnie 5 lat, czas od roku 2020, to faktycznie znacznie, znacznie więcej publicystyki i znacznie więcej tematów, które bolą cenzurę. Z tych prawie 800 filmów tylko 2 zostały z kanału skasowane do spodu, wypalone o gorącym żelazem przez YouTube'a. Jakie to 2 i czego dotyczą, a także jak bardzo zmieniły się czasy, że te filmy przestają być czymś nierealnym, czymś wydumanym. Omówimy to dzisiaj. Zapraszam Was na rozmowę o teorii wielkiej podmiany. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Shortach. Shortach, które będą dotyczyły znowu spraw związanych z migracją. To jest temat, który od praktycznie po samego początku, kiedy ten temat się pojawił, od roku 2015 nagłaśniałem mocno w mediach społecznościowych, wtedy głównie na Facebooku i na LinkedInie, bo tam działałem. Później w roku 2020 zaczęliśmy na temat migracji rozmawiać dużo na kanale Rafała Otoki-Frąckiewicza, aż wreszcie tu na Pogodnych Shortach, w tym formacie, który znacie, który lubicie od lat. Temat migracyjny cały czas powraca kwestia tego, jak wygląda dzisiaj rzeczywistość w tych funkcjonowania w krajach, w których oprócz nas, ludności tutejszej, mamy ogromny udział ludności napływowej. Temat, który dotyczył tego naszego kanału, tych 2 usuniętych filmów, to właśnie temat tak zwanej teorii wielkiej podmiany. Jeśli spojrzymy sobie na zapisy na Wikipedii, okaże się, że jest to teoria spiskowa, oczywiście nieuzasadniona niczym teoria spiskowa, proponowana czy ogłoszona po raz pierwszy przez pana Camus, Francuza, lata temu. Teoria ta utrzymywała się jako taki prawicowy, nazistowski, brunatny, niefajny pomysł, który funkcjonował w mediach alternatywnych, w tych mediach, które uznawane są za niegodne zaufania, niewarte tego, aby na nie uwagę zwracać przez wiele lat. To wszystko traktowane było przez tak zwaną elitę europejską i tak zwaną elitę medialną jako jedna wielka bzdura, jako jedno wielkie wynaturzenie, a tymczasem okazuje się, że czasy się zmieniają, a znaczenia pewnych tematów oraz popularność pewnych tematów w tak zwanej oficjalnym przekazie nagle się zupełnie zmienia. Dwa filmy, o których Wam mówiłem, które zniknęły z mojego kanału, to obydwie produkcje z października roku 2023, kiedy zacząłem tworzyć taką całą serię kilkunastu filmów dotyczących migracji. Mówimy tam o początkach tej migracji zarobkowej z lat 50., 60., o ogromnym napływie ludzi, nie tylko do zniszczonych wojną Niemiec, kiedy to migranci musieli zastąpić zabitych w czasie wojny Niemców w odbudowie, w tworzeniu tego niemieckiego cudu gospodarczego. W tej serii mówię też o wielu zjawiskach związanych z życiem zarówno religijnym, na przykład o takim pojęciu związanym z islamem jak hidżra, z pojęciu, które pokazuje, że można chcieć przejąć pewne tereny, nie powodując wojen, nie powodując otwartych konfliktów, a po prostu zastępując swoimi ludźmi populację tamtego kraju, zastępując swoją wiarą populacji, którą w tym momencie spotykamy na miejscu. W tej serii filmów wszystkie zostały zaakceptowane przez cenzorów YouTube'a, natomiast 2 z nich dość krótko po opublikowaniu zostały z YouTube'a usunięte. Jeden z nich to film, który wprost nazywa się Teoria Wielkiej Podmiany. On został usunięty po blisko 13 czy po ponad 13 tysiącach wyświetleń, usunięty całkowicie, wyrwany z mojego kanału z bebechami, zabrano mi zarówno sam materiał, jak i miniaturę, został tylko opis i informacja o tym, że film ten narusza zasady społeczności. Co ciekawe, narusza zasady społeczności mimo tego, że dostał aż 1800 polubień od widzów oraz ilość tych polubień w stosunku do wszystkich innych ocen to było 99,6. 99,6 to oznacza, że praktycznie wszyscy ci, którzy obejrzeli ten materiał, zalajkowali go, uznali, że jest wartościowy, uznali, że ma wysoką wartość. Tylko kilka osób poczuło się dotkniętych lub niezadowolonych. Film ten został usunięty, pomimo że dotykał tylko i wyłącznie tego, o czym oficjalnie mówiło się w tamtym czasie we Francji. O czym oficjalnie mówiło się w mediach francuskich, że na szczeblach rządowych wprost francuscy ministrowie, wprost gabinet pana premiera, w tamtym czasie już prezydenta Macrona, wprost i otwarcie rozmawia o tym, że wypadałoby część migrantów, którzy napływają do wielkich miast i stanowią tam getta tej biedoty, która nie integruje się z całą resztą francuskiego społeczeństwa, że część tej biedoty wypadałoby wypchnąć na wieś, wypchnąć do miejscowości, z których ze względu na wiek i ze względu na migrację wewnętrzną ludzi ze wsi do wielkich miast brakuje dzisiaj rąk do pracy, brakuje dzisiaj obywateli, aby wielkość Francji prowadzić dalej, aby Francja nadal mogła być wielką europejską potęgą. Mimo tego, że w tamtym filmie odwoływałem się wprost do cytatów z telewizji francuskiej, państwowej, oficjalnej telewizji francuskiej, że odwoływałem się do słów, które wypowiadał w oficjalnych wywiadach biograf prezydenta Macrona, mimo tego, że odwoływaliśmy się do źródeł, okazało się, że to nie ma znaczenia. Samo hasło było tak groźne dla funkcjonowania samej platformy, że został cały ten film usunięty w całości. On do dzisiaj dostępny oczywiście jest w innych miejscach. Jeśli śledzicie mnie na Rumble, jeśli śledzicie mnie na BitShoot, bez problemu po wpisaniu tego hasła ten film sobie tam znajdziecie, obejrzycie w całości. I co ciekawe, usunięty został chwilę później również drugi film z tej serii, którego tytuł mówi bardzo dużo. Tytuł ten to Dlaczego chcą nas zastąpić? To w tym filmie właśnie poruszyłem taką właśnie teorię czy koncepcję, której wskazuje jasno, że przecież dużo lepiej zarządza się tłumem ludzi, którzy są przemieszani między sobą kulturowo, rasowo, kolorystycznie, no jeśli mówimy oczywiście tylko o kolorach i odcieniach skóry, dużo łatwiej zarządza się ludźmi, którzy nie mają jednej wspólnej religii, jednej wspólnej tradycji, jednych wspólnych zasad, nie mają wspólnego kodu kulturowego. Dużo łatwiej jest też zarządza się ekipą, czy zarządza się grupą, w której mamy wyraźny podział na dwie grupy. Na tych, którzy urodzili się w danym kraju i na tych, którzy są przyjezdnymi, którzy są imigrantami, którzy są nachodźcami. Ten film wisiał dużo, dużo dłużej. Ten film zrobił prawie 40 tysięcy wyświetleń i dostał 3770 parę lajków. Prawie 4 tysiące osób wysiliło się, żeby zalajkować, żeby pokazać, że zgadzają się i że podoba im się ta treść. Tu też były trochę inne rezultaty na końcu, bo mimo tego, że wyświetleń znacznie więcej, to on miał dużo gorszy wynik, jeśli chodzi o waszą ocenę, bo zamiast 99,6 polubiło go, uznało za wartościowy, uznało za wart tego, żeby obejrzeć, tu oczywiście cudzysłów, zaledwie 99,2% jego widzów. Mamy sytuację, w której o tych trendach związanych z podmianą ludności lokalnej, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, jak i w wielu innych krajach świata, bo przecież dotyczy to praktycznie całego tak zwanego Zachodu, a więc dotyczy również Australii, Nowej Zelandii, paru innych miejsc na świecie. Te filmy nie podobają się cenzorom na YouTubie, te filmy są usuwane, a tymczasem sama teoria wchodzi na pełnej ladacznicy. Bo zobaczcie, w Europie w tej chwili obserwujemy kilka równoległych procesów zmian w przepisach, które do niedawna łapały się dokładnie na to określenie. Na określenie, że to pomysły foliarzy, płaskoziemców, ruskich onut, szurów i tak dalej, antyszczepów, że są to wszystko pomysły wyssane z brudnego palucha, pomysły, które są tylko szaloną teorią spiskową jakichś prawicowych ekstremistów, jakichś ludzi, którzy w ogóle nie nadają się do tego, żeby z nimi rozmawiać w sposób kulturalny, aby ich zapraszać na salony, czy żeby w ogóle tą dyskusję podejmować. W Europie w tej chwili odbywają się procesy, które jeszcze chwilę temu byłyby zaliczone do science fiction, do takiego kiepskiego science fiction, które nie trzyma się kupy, nie trzyma się sensu. Co się wydarzyło? Mamy za sobą kilka zdarzeń z historii, które można jasno odczytać jako próbę działania w ten sposób. No oczywiście tu absolutnym przodownikiem pracy jest były szwedzki premier, pan Olof Palme. To on podjął decyzję, oczywiście nie reklamując jej otwarcie, że będzie ściągał do Szwecji ogromne ilości migrantów tak, aby zmienić społeczeństwo. Społeczeństwo, które było konserwatywne, społeczeństwo, które było bardzo ściśle ze sobą powiązane, żyło na bardzo wysokim poziomie zaufania społecznego, społeczeństwo, które funkcjonowało ze sobą jak dobrze naoliwiony zegarek, ale społeczeństwu temu nie podobały się lewicowe, socjalistyczne, wręcz komunistyczne pomysły pana Palmego. Tam do tej migracji doprowadzono bardzo szybko, jeszcze w latach 80. i zmieniono kształt kraju tak, że dzisiaj ponad 10% ludzi, którzy mieszkają w Szwecji, to ludzie, którzy w tej Szwecji się nie urodzili, a w niektórych miastach, w niektórych miejscowościach ten procent jest jeszcze wyższy, sięga nawet procent 30%. Olof Palme był tutaj prekursorem, ale zaraz w jego ślady poszły inne narody, poszli inni politycy i mamy bardzo, bardzo słynne tematy związane choćby z działaniami poza Europą przez na przykład amerykańskich demokratów, którzy otwarcie mówiąc w swoich wewnętrznych dokumentach czy w czasie wywiadów, które udzielali dla swoich lewicowych źródeł, mówili wprost, że trzeba zalegalizować możliwość głosowania w wyborach lokalnych oraz wyborach na stopniu federalnym, przede wszystkim wyborach prezydenckich, trzeba zalegalizować możliwość głosowania przez nielegalnych migrantów, którzy do Stanów Zjednoczonych dostali się łamiąc prawo, bo no właśnie, bo są oni istotnymi osobami, są ona istotną grupą tej społeczności lokalnej, są istotną grupą, która na terenie Stanów Zjednoczonych swoje interesy musi mieć reprezentowane. Kiedy więc niedługo później zaczęto mocno ścigać po sądach Erika Zamura, człowieka, który jest francuskim dziennikarzem, który wprost mówił o tym, że ta teoria wielkiej podmiany ma zastosowanie w codzienności francuskiej, któremu postawiono kilka różnych zarzutów, wyroków za ksenofobię, za mowę nienawiści, za używanie haseł, które no właśnie są realne, ale nikt o nich nie mówi i nie wolno o nich jasno mówić, to wszyscy twierdzili, że to tylko takie właśnie prawicowe, konserwatywne, ekstremistyczne, głupie hasła, a nie ma się czym przejmować. Tymczasem w tej chwili mamy zwrot sytuacji, bo w Hiszpanii pojawiło się kilka rzeczy, nie tylko zresztą w Hiszpanii, ale również we Francji, kilka zdarzeń, które pokazują, że ta teoria, że te pomysły, które jeszcze chwilę temu były traktowane jako szaleństwo, jako odklejenie prawicowców, są jak najbardziej wprowadzane w życie. Europosłanka, która była kiedyś ministrem równości, w tej chwili jest europosłanką z ramienia partii Podemos, na wystąpieniu w swoim wewnętrznym do swojego własnego tłumu wykrzyczała wprost, że przecież potrzebujemy, aby ta teoria wielkiej podmiany w końcu znalazła zastosowanie, musimy wygonić z kraju i zastąpić nowymi wyborcami setki tysięcy ludzi, którzy według jej słów są faszystami, są ksenofobami, są ludźmi, którzy funkcjonują jako ci naziści, jako ci faszyści, ludzie, którzy nie zasługują na to, żeby podać im rękę czy wysłuchać, co mają do powiedzenia. Pani posłanka krzyczała wprost, że potrzebują nowych wyborców, którzy zastąpią tych faszystów, tych nazistów, tych ludzi, którzy nie są godni tego, aby głosować w hiszpańskich wyborach powszechnych. Tych ludzi trzeba zrekrutować lokalnie, właśnie ze społeczności migranckiej. Ci ludzie są bardzo, bardzo potrzebni. Co się wydarzyło zaraz później? Zaraz później wystąpił pan Pedro Sánchez, premier Hiszpanii również, funkcjonujący w ramach tej partii skrajnie ultralewicowej, człowiek, którego można spokojnie określić hiszpańskim komunistą, i powiedział wprost, że migracja jest dla niego źródłem nowego wyborcy i planuje on w tej chwili uznanie jednorazowo w czasie jednego procesu legislacyjnego praw wyborczych dla około 500 czy nawet 800 tysięcy migrantów, którzy nielegalnie dostali się na terytorium Hiszpanii i na tym terytorium Hiszpanii funkcjonują. Wszystkim nam, którzy siedzą tu bardziej po środku, w tej bardziej racjonalnej części widzów tego europejskiego spektaklu, wydawało się, że to jest jakieś zupełnie idiotyczne, puste hasło, że za słowami premiera Sancheza nie pójdzie nic więcej, no ale okazało się, że mimo tego, że rząd nie zdołał zdobyć większości dla takiego pomysłu, lewicowcy, a tak naprawdę lewacy, którzy w tym hiszpańskim rządzie zasiadają, postanowili pójść inną ścieżką, zaproponowali dekret królewski, który miał być ogłoszony w 2026 roku w styczniu, czyli teraz, dosłownie kilka dni temu, który miał potwierdzić, że te prawa wyborcze zarówno po stronie głosowania, jak i po stronie możliwości kandydowania w wyborach będą migrantom jeszcze do tej pory nielegalnym przyznane. Dekret królewski w styczniu 26 został faktycznie wprowadzony, ale póki co on tylko i wyłącznie jakby legalizuje i reguluje status około tych 500 tysięcy migrantów, jeśli chodzi o kwestie ich pobytu i pracy, ale nie daje na ten moment ani obywatelstwa, ani pełni praw wyborczych. Mamy więc do czynienia z sytuacją, że te plany dalekosiężne zostały podzielone na kilka kroczków i została wprowadzona ta pierwsza ich część. Pierwsza ich część, która dla Polski choćby, dla członka Unii Europejskiej, dla kraju, który funkcjonuje razem z Hiszpanami w otwartej przecież wewnętrznie strefie Schengen, już jest poważnym problemem, już jest poważnym zagrożeniem, bo tak naprawdę powinniśmy zażądać pełnych kontroli, jeśli chodzi o granice Hiszpanii, powinniśmy zażądać wykluczenia Hiszpanii ze strefy Schengen i zrobić jeszcze parę innych rzeczy, o których porozmawiamy za moment. No i dobra, ktoś może powiedzieć, no Hiszpania, o czym wiemy, ma zupełnie szalone, nieracjonalne, nieprzystające do europejskiej rzeczywistości przepisy, to tam mieliśmy szaleństwo zwane okupados, czyli prawo, które pozwalało wejść osobom obcym na teren twojego domu, jeżeli cię w nim nie było przez okres dłuższy niż parę dni, zająć go sobie i przejąć na własność, albo przynajmniej przejąć kontrolę i możliwość mieszkania w tej niezamieszkanej rezydencji. Mieliśmy tam przepisy zwariowane dotyczące zatrudniania i zasiłkowania, nazwijmy to, migrantów, mimo tego, że Hiszpania ma największy problem z bezrobociem wśród młodych, że już ponad 30% hiszpańskiej młodzieży jest bez pracy i tej pracy znaleźć nie może. Możemy powiedzieć, że Hiszpanie zwariowali, odlecieli już dzisiaj, nie ma co na nich patrzeć, bo nie są dla nikogo wzorem, ale właśnie. To nie tylko Hiszpania jest problemem, bo bardzo podobne ruchy dzieją się w tej chwili we Francji. 4 lutego francuskie Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło projekt ustawy konstytucyjnej o prawie głosu w wyborach lokalnych dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, choć jeszcze ten projekt nie został uchwalony, bo debata na ten temat będzie dopiero 12 lutego, czyli za 3 dni, a sam projekt, jego wprowadzenie wymaga referendum, to mamy bardzo jasno napisany przepis o bardzo podobnym charakterze, o bardzo podobnej zawartości do tego, co dzieje się w tej chwili w Hiszpanii. Mamy więc de facto zrealizowanie tych rzeczy, za które za mura zamykano, które wyciągano jako oręż przeciwko konkurentom politycznym z prawej strony czy z tej części konserwatywnej sceny politycznej, który wyciągano jako właśnie bat na tych ludzi, którzy mówili, że takie pomysły, że takie teorie kleją się w głowie ludzi z lewackich partii, z lewackich ugrupowań politycznych, a tu potwierdzenie. Zgromadzenie Narodowe zatwierdza takie prawo, które pozwala cudzoziemcom spoza Unii, ludzi, którzy nie są związani w żaden sposób kulturowo z tym, co dzieje się w Europie, na głosowanie w wyborach lokalnych. Co to oznacza dla Francji? No możemy się spodziewać. Możemy się spodziewać, że ogromna część ludzi, którzy są dzisiaj nielegalnymi migrantami, w dużym stopniu pochodzącymi z dawnych kolonii francuskich, ale również nielegalnymi migrantami praktycznie z całego świata, będzie wybierała sobie w wyborach samorządowych, w wyborach lokalnych swoich przedstawicieli, swoje partie, będą mieli wreszcie zgrupowania polityczne, które będą miały wpływ na politykę całej Francji, będą miały wpływ na to, co dzieje się w tym kraju, na poziomie już nie plotek, już nie tego trzeciego obiegu, drugiego obiegu, czy jakkolwiek to nazwiemy, ale na poziomie organizacji politycznych, na poziomie oficjalnych, konstytucyjnych organów zarządzania państwem albo organów zarządzania regionami, w których te wybory będą miały miejsce. Co się dzieje w tym momencie? Co to wszystko oznacza? Moim zdaniem oznacza to nie mniej, nie więcej niż to, że zostały całkowicie odrzucone przez te dzisiaj rządzące lewackie ugrupowania praktycznie w całej Europie, zostały jednoznacznie odrzucone wszelkie zasady demokracji takiej, jaka do tej pory funkcjonowała. W oryginalnym rozwiązaniu, w oryginalnych planach, czy w tym, jak wyglądała oryginalna demokracja, na przykład grecka, tych miast, państw, które w Grecji stanowiły podstawę i budowały ten cały proces tworzenia ustroju demokratycznego, zasada była bardzo prosta. Głosować w wyborach, brać udział, zgłaszać swoje pomysły, zgłaszać swoje projekty ustaw, czy jakkolwiek to nazywano, mogli tylko obywatele danego państwa, miasta. Tam jeszcze były dodatkowe warunki, było to albo związane ze stanem majątkowym, czyli tak zwani posesjonaci, ludzie, którzy mieli jakąś własność, albo ludzie, którzy aktywnie jako żołnierze, jako obrońcy walczyli w obronie tego państwa. Przepisy określały, kto może decydować, kto może głosować, kto może zabierać głos w sprawach dotyczących całej społeczności, bo chodziło o to, aby udział w decyzjach mieli tylko ci, którzy za te decyzje ponoszą odpowiedzialność, które tych decyzji ponosić będą koszty. Dzisiaj mówimy o sytuacji, w której mamy całkowite odwrócenie pojęć. Dochodzimy do miejsca, w którym mechanizm ratowania władzy jest brutalnie prosty, choć po raz pierwszy pokazany aż tak otwarcie. No bo jeżeli dotychczasowy elektorat przestał popierać partie, które dokonały tych ogromnych zniszczeń w Europie, partie, które zabrały Europejczykom zamożność, zabrały Europejczykom bezpieczeństwo, zabrały Europejczykom tanią energię, dobry własny przemysł, zamożność życia, możliwość odkładania pieniędzy na emerytury, możliwość korzystania z owoców swojej pracy, bo w to miejsce pojawiły się miliony utrzymywanych z podatków, utrzymywanych z systemów emerytalnych Europejczyków, najeźdźców, nachodźców, uchodźców i migrantów z zagranicy, to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy rządy wiedzą, że dotychczasowy elektorat nie da im kolejnego zwycięstwa, zamiast więc zmienić politykę, zamiast więc zacząć naprawiać kraj, naprawiać Europę, oni wyszli z założenia, że zmienią sobie elektorat. Że w miejsce ludzi niezadowolonych z ich decyzji, niezadowolonych z ich rządzenia, wezmą sobie ludzi nowych, takich, którzy nie będą stanowili dla nich problemu, takich, którzy bezproblemowo zgodzą się na wszystko, co będzie dawane w ich interesie. Mamy do czynienia z sytuacją i pokazuje to przykład, że nie tylko dotyczy to Hiszpanii, odklejonej komunistycznej Hiszpanii, ale również Francji. Francji, która przecież cały czas jest traktowana jako jedna z najważniejszych części Unii Europejskiej, jako kraj, który jest absolutną podstawą razem z Niemcami tego całego europejskiego majzlu. Mamy dzisiaj sytuację, gdzie mamy systemową zmianę logiki rządzenia, a nie jednorazową decyzję pojedynczego premiera, pojedynczego ministra, czegokolwiek innego. Partie, które tracą poparcie lokalnych obywateli, ludzi, którzy urodzili się, którzy wyrośli w danym systemie, którzy utrzymują go swoją pracą, utrzymują go swoimi podatkami, te partie przestają się zajmować lokalnymi mieszkańcami, zaczynają zajmować się taką bazą wyborczą, czyli takimi grupami ludzi, którzy dają im gwarancję rządzenia na wieki wieków. Dopóki nie skończą się pieniądze w systemie fiskalnym, dopóki nie skończą się pieniądze w systemie socjalnym, dopóki będzie czym płacić migrantom za to, żeby nie pracowali, żeby siedzieli na tyłkach, żeby nie dymili na ulicach. Mówimy o sytuacji, w której dla administracji danego państwa, dla polityków i grupy politycznej, która rządzi danym krajem, bazą i zapleczem stają się ludzie napływowi, bez żadnego związku z lokalną kulturą, tradycją, majątkiem, z czymkolwiek innym, ludzie zależni w 100% od systemu, który kontrolują ci politycy. Hiszpania w tej kwestii była takim poligonem, takim rozruchem. Francja dzisiaj staje się przykładem bardzo skutecznego, bardzo sprawnego wdrażania tych przepisów. Nie zapominajmy, dekret konstytucyjny już został zatwierdzony 4 lutego. 12 lutego będzie decyzja i będzie debata na ten temat w parlamencie. Jeśli się wszystko dobrze powiedzie, dobrze w cudzysłowie oczywiście, dobrze dla polityków, to za moment możemy być świadkami referendum, które przyznaje nielegalnym migrantom prawa wyborcze na poziomie lokalnym, a może również na poziomie centralnym, na poziomie wyborów tych najważniejszych osób w państwie. Jakie będą konsekwencje tego działania? Przede wszystkim zmienia się dzisiaj wiele rzeczy, które traktowaliśmy do tej pory jako coś normalnego. Zmienia się nasza pozycja jako wyborców, bo zawsze do tej pory mogliśmy mieć wrażenie, że jeżeli jakiś rząd strasznie da ciała, jeżeli wykona rzeczy straszne, skandaliczne, szkodliwe dla naszego państwa, szkodliwe dla nas jako narodu, to będziemy mogli ten rząd odwołać w kolejnych wyborach, bo jako obywatele mamy siłę. Mamy wspólne interesy, mamy wspólne strachy, mamy wspólne obawy. Możemy więc wspólnie działając odrzucić ludzi, którzy działają na naszą szkodę. Jak to się przekłada na praktykę, to widzieliśmy w 2023 roku, kiedy partia, która naściągała nam do Polski blisko milion uchodźców, milion migrantów zarobkowych, czyli PiS, polski naród odrzucił i zastąpił partią PO, która wprost mówi, że za chwilę zacznie grać na czterech fajerkach w tym całym cyrku zwanym paktem migracyjnym, będzie przyjmować masowo migrantów z Niemiec, będzie przyjmować masowo migrantów z Europy Zachodniej. Natomiast możemy sobie powiedzieć jasno, że dzisiaj zmienia się nie tylko wynik wyborów, ale również cały kierunek polityki społecznej rządów, bo one będą grały na migrantów, żeby ci głosowali na partię rządzącą na wieki wieków. Amen. Zmienia się całkowicie relacja kulturowa, bo w tym momencie grupa migrancka, która nie włada naszym językiem, która nie ma tu majątku, która nie ma tu zaczepienia, takie jakie mamy my, obywatele danego kraju, ta relacja kulturowa zostanie przesunięta w stronę właśnie migrantów przez ludzi z rządu, przez ludzi z polityki, bo ci, dając już nie tylko zasiłki i mieszkanie za darmo, ale dając również prawa wyborcze, pokazują, że migrant jest wart tyle samo albo nawet więcej niż lokalny mieszkaniec, którego dziadkowie, rodzice czy on sam przez całe lata wpłacili swoją pracą, płacili podatkami kasę na to, żeby ten państwo zbudować, albo wręcz wielu z nich ginęło za to, żeby tego państwa bronić w jakichś tam konfliktach z przeszłości. Mamy kompletnie pozmienione kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego, no bo przecież jeśli dajemy prawa obywatelskie, tak jak w tej chwili w Hiszpanii, ludziom, którzy są osobami z importu, mówmy to ładnie, okazuje się, że na tych ludzi będzie musiała inaczej niż dzisiaj reagować policja. Będą oni traktowani jako obywatele, a nie jako migranci. Inne informacje pojawią się w mediach, inne informacje pojawią się w statystykach policyjnych, bo wszystko, co będzie wykroczeniem czy przestępstwem jakby wykonanym przez osobę z tego kręgu ludzi świeżo zalegalizowanych w Hiszpanii, nie będzie już zbrodnią, nie będzie wykroczeniem czy przestępstwem dokonywanym przez migrantów, stanie się przestępstwem, zbrodnią czy wykroczeniem dokonanym przez obywatela hiszpańskiego. Co z tym zrobi później propaganda, co z tym zrobią magicy od narracji, możecie sobie Państwo sami dośpiewać. No i ostatnia rzecz, która się zmienia, która chyba tu jest też bardzo, bardzo ważna, że zmienia się definicja obywatelstwa. Ja nie spodziewam się, żeby nowi obywatele Niemiec, nowi obywatele Hiszpanii, Francji czy tych wszystkich innych krajów, prawdopodobnie również Polski, jeżeli niczego w tym temacie nie zrobimy, żeby oni tak chętnie rzucali się w wir płacenia podatków, budowania tutaj firm, budowania tu majątku, czy wręcz wstępowania do armii i bronienia swojego państwa, tego nowego państwa, tej nowej ojczyzny. To wszystko rozszerza nam potwornie cały aspekt rzeczy, które do tej pory były jasno podzielone na to, co jest prawem lokalnego obywatela i co jest prawem osoby, która do tego kraju trafia warunkowo w ramach systemu migracyjnego i tak dalej. Wszystko to odbywa się pod hasłami praw człowieka, pod hasłami inkluzji, pod hasłami otwartości, tolerancji, całego procesu związanego z integracją i tak dalej, i tak dalej. Nie mówimy tak naprawdę o tym, co jest prawdziwe, mówimy o tym, co nam się pokazuje jako typowa zasłona dymna. To jest instrument władzy, administracyjny, papierowy, związany z urzędami, instrument władzy, który będzie prawdopodobnie niemożliwy do cofnięcia albo który będzie bardzo, bardzo trudny do cofnięcia. Już dzisiaj mamy problem z migrantami, którzy nie podają informacji o tym, z jakiego kraju pochodzą. Bo jeśli ci coś nawywijają, jeśli mają za pazurami jakieś wykroczenia wielokrotne, powtarzające się, jeśli mają za sobą choćby udział w grupach przestępczych, gangach, grupach przemytniczych i tak dalej, czy mają na koncie zbrodnie faktycznie przeciwko życiu i mieniu lokalnej ludności, państwa działające na zasadach pełnego poszanowania prawa nie mają jak deportować ich do kraju, z którego pochodzą. To pytanie, które dzisiaj ma przed sobą nie tylko Europa, ale również Stany Zjednoczone, bo te same pomysły tam są rozgrywane, to nie jest pytanie, czy imigranci powinni mieć prawa polityczne. To jest tak naprawdę pytanie dużo bardziej cenne, pytanie, które zadał Wojtek Balcerza, które ja bardzo szanuję. To jest pytanie, czy państwa mają prawo sztucznego, jakby podejmowanego prostą decyzją polityczną ruchu zmieniać, przebudowywać elektorat, przebudowywać społeczeństwa tylko po to, aby utrzymać przy władzy ludzi, którzy dziś mają rekordowo niskie poparcie. Bo nie miejmy wątpliwości. Tacy ludzie jak Donald Tusk, którzy mają poparcie blisko 30%, to dzisiaj w Europie, jeśli mówimy oczywiście o partiach rządzących, to jest absolutny wyjątkowy i wybitny wynik. Keir Starmer ma poparcie na poziomie kilkunastu procent, 15 czy 16, to samo kanclerz Merz, to samo Macron, to samo pan właśnie premier Sanchez w Hiszpanii i tak dalej. To wszystko są politycy, to wszystko są grupy polityczne, które na paznokciach wiszą, które zębami są wgryzione w koryto, zębami są wgryzione w ten system, który pozwala im jeszcze trwać i pozwala im nie ponosić odpowiedzialności osobistej, odpowiedzialności prawnej za zniszczenia, które w Europie przez te grupy polityczne zostały przez całe lata dokonane. To wszystko jest przerażające. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić jako Polska, jako kraj? No myślę, że po pierwsze powinniśmy natychmiast zażądać na poziomie Unii Europejskiej usunięcia czy wyrzucenia Hiszpanii ze strefy Schengen. No jeżeli mamy 500 tysięcy, czy prawie 800 tysięcy, jak mówią niektórzy, zalegalizowanych świeżutko migrantów, którzy dostają hiszpańskie obywatelstwo, mogą więc podróżować z hiszpańskimi dokumentami po całej Europie, nie tylko Polska, ale też Niemcy, Skandynawia, te kraje, które mają najlepsze systemy socjalne, powinny natychmiast zażądać tego, aby Hiszpania została wyrzucona poza strefę Schengen. Powinniśmy wnioskować o bardzo podobne traktowanie Francji i potraktowanie jej w przyszłości, jeśli Francuzi faktycznie te same przepisy przeprowadzą u siebie i dadzą prawa obywatelskie, dopuszczając miliony swoich migrantów do systemu Schengen jako świeżych obywateli Francji. Powinniśmy też, no już tak w ramach żartu youtubera, wystąpić do Wikipedii, wystąpić do głównych mediów, CNN-ów, CNBC, TVN-ów wyborczych, Onetów i całej reszty tego medialnego ścieku o to, żeby zmieniono opisy przy teorii wielkiej podmiany, aby zastąpiono to hasłem, że jest to teoria spiskowa, tym, co jest dzisiaj faktem. Tym, że są to działania podejmowane przez europejskie i zachodnie rządy w szczególności, czy w szerszym znaczeniu, aby zastąpić nas, zwykłych ludzi, obywatelem, który zawsze będzie wierny tej władzy, która daje zasiłki, która daje hotele, która daje możliwość życia na koszt nasz, na koszt obywateli danego państwa. Czy to wszystko się wydarzy? Nie wiem, czy to wszystko się wydarzy. Może inaczej, wiem i się spodziewam, wy też. Natomiast co jest fajne, na koniec sięgnijmy po dawny autorytet. W Summa Theologiae święty Tomasz z Akwinu powiedział, że czy pokazał jakbyś jeden z najbardziej miłosiernych systemów związanych z migracją, który w zasadzie był obowiązkowym programem dla Zachodu, który funkcjonował i kształtował na Zachodzie przez blisko 1000 lat. Święty Tomasz mówił tak, że migracja zawsze musi być proporcjonalna, tak aby cudzoziemcy mogli właściwie zasymilować się z kulturą i sposobem funkcjonowania danego państwa, do którego trafiają. Po drugie mówił, że obywatelstwo i związane z nim prawa powinno być przyznawane dopiero w trzeciemu pokoleniu, czy po trzecim pokoleniu, aby nie mieć wątpliwości, że osoba, która je otrzymuje, z tym krajem, z tym państwem, z tym ustrojem, z tym sposobem funkcjonowania jest w pełni związana. No i po trzecie, że dobre wspólne obywateli musi być najwyższym priorytetem państwa, a to znaczy, że obowiązek niesienia sąsiadom nie może się odbywać kosztem własnych obywateli. Kto jeszcze dziś w Europie tych świętotomaszowych zasad się trzyma? Policzymy na jednej ręce i to na jednej ręce doświadczonego stolarza. Zapraszam Was na następne pogodne shorty, a w międzyczasie patrzmy na to, co dzieje się we Francji, w Hiszpanii, w tych innych szalonych miejscach, bo trzeba na to zwracać uwagę. Radek Pogoda, pogodne shorty. Cześć.